Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś niezwykli goście i niezwykły temat, niezwykle ważny, nawet w kontekście ostatnich wydarzeń, bo w województwie podlaskim co chwila ktoś traci pieniądze i ktoś dokonuje przestępstwa w sieci. Żyjemy w świecie nowych technologii, one ułatwiają nam życie, ale są też ogromnym zagrożeniem. Czy można im przeciwdziałać? O tym porozmawiam z pomysłodawcami zawiązanej w województwie podlaskim Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa, a są nimi pan wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I zastępca dyrektora NASK, pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji Mariusz Madejczyk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry i również wszystkim słuchaczom, którzy na pewno zetknęli się w sieci z takim terminem jak cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość. Na pewno każdy z nas miał do czynienia też z tym, że ktoś próbował skorzystać z jego tożsamości, z jego danych osobowych w sieci, a jak nie miał, to na pewno mieć będzie, bo zjawisko, o którym mówimy, to skala tego zjawiska chyba jest przerażająca. Tak, to pan wojewoda ma dane dotyczące tej skali.
Tak, to prawda. To znaczy mamy do czynienia ze zjawiskiem incydentów i przestępstw cyfrowych, które stale rosną. I to są bardzo niepokojące dane. Jeżeli przyjrzymy się statystykom, to 80 tysięcy incydentów cyfrowych, które wydarzyły się w roku 2023, obrazowo pokazują, z jak dużą ilością przestępstw w obszarze cyberbezpieczeństwa, czy w tym świecie cyfrowym mamy do czynienia. No bo 80 tysięcy wystarczy podzielić przez 365 albo 6 dni w roku i zobaczyć, z jaką skalą tak naprawdę mamy do czynienia.
W Polskim Radiu Białystok prawie codziennie informujemy o tym, że ktoś usiłował, bądź też komuś się udało wyłudzić pieniądze, nabrać kogoś na właśnie jakieś takie cyber pomysły.
To prawda. I kolejne dane liczbowe. 2022 rok, to jest policzone, 140 milionów złotych straciliśmy my, Polacy, w wyniku przestępstw. Ale jak słusznie pan dyrektor zwrócił uwagę, to są dane, o których wiemy, czyli to są dane zgłoszone. Jest jakaś część naszych obywateli, którzy z różnych powodów tego nie zgłaszają, więc ta skala byłaby jeszcze większa. Ale jeszcze jedne dane. Pierwszy kwartał 2024 roku. Mówię te dane za podlaską policją. Czyli mówię o wielkości, o skali strat finansowych poniesionych przez mieszkańców naszego województwa, województwa podlaskiego. 1,5 miliona złotych. Tyle stracili obywatele naszego województwa w świetle danych z pierwszych trzech miesięcy roku 2024. To pokazuje, z jak poważnym problemem mamy dzisiaj do czynienia.
I mamy na to lekarstwo, a przynajmniej będziemy starać się znaleźć na to lekarstwo, ponieważ właśnie w województwie podlaskim została zawiązana koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa, która ma chronić Podlasian przed cyberprzestępczością, przed tego typu zjawiskami. Czy Podlaskie jest tutaj jakieś wyróżniające się w tej w tych liczbach? Czy to jest rzeczywiście skala ogólnokrajowa, ogólnoświatowa, a my jesteśmy tylko tym miejscem, w którym tę diagnozę postawiono i spróbowano znaleźć na nią rozwiązanie?
Nie jesteśmy wyjątkowi. To dobrze, to znaczy nie jesteśmy wyjątkowi w tym znaczeniu, że ta skala nie jest jakoś nadmiernie większa, czy szczególnie niepokojąca w stosunku do całego kraju. Jest to niepokojące w ogóle jako zjawisko i temu trzeba przeciwdziałać. Ale jesteśmy wyjątkowi dlatego, że mamy wybitnych informatyków, ludzi, którzy są zaangażowani w projekt, o którym mówimy, czyli Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa. I no, posłużę się, bo to jesteśmy próżni, lubimy jak nas chwalą. I
a kto ma nas chwalić, jak nie my sami?
I przytoczę słowa wiceprezesa Rady Ministrów, pana ministra Gawkowskiego, który podczas podpisywania listu intencyjnego powołującego do życia Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa zwrócił uwagę na coś, o czym my wiemy, my, mieszkańcy województwa podlaskiego, pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i współkoalicjanci tworzący tę inicjatywę. Jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy z troski o naszych mieszkańców mając diagnozę, o której pani redaktor przed chwilą powiedziała, postanowili coś z tym zrobić. Bo oczywiście to, z jakim zjawiskiem my mamy do czynienia, wiemy. Jaka jest skala przynajmniej zgłoszonych incydentów i kwot i pieniędzy, które stracili Polacy, wiemy. No ale wydaje mi się, że świat polega na tym, że jeśli mamy rozpoznany jakiś problem, to warto się nad nim pochylić i zastanowić, co z tym problemem można zrobić. Ja nie ukrywam, że jest to sprot wielu czynników, bo z jednej strony jest oczywiście pan dyrektor Madejczyk, mój pełnomocnik do spraw informatyzacji. Jest Wydział Stosunków Międzynarodowych i pracownicy, którzy zajmują się tą problematyką. Połączyliśmy siły, początkowo wyłącznie w takim dialogu, dyskursie intelektualnym, co można byłoby z tym zrobić. Potem wspólnie zaczęliśmy szukać podmiotów, które dołączą do nas i za to chciałbym podziękować, że każdy z podmiotów, który otrzymał od nas taką propozycję, w ogóle nie zastanawiał się nad tym, tylko dołączał do tego, żeby wspólnymi siłami spróbować coś zrobić. I jedna uwaga, która wydaje mi się bardzo istotna. Nikt z tych podmiotów nie otrzymuje za to żadnej gratyfikacji finansowej, czyli pracujemy dla ludzi. Jest to misja, którą chcemy zrealizować jako pierwsi w Polsce. Mamy też obietnicę pana premiera Gawkowskiego, że będzie o tym mówił na forum i Rady Ministrów i podczas spotkań z wojewodami, że być może uda się, pokazując to, co my proponujemy i to, co chcemy zrobić, korzystając z wiedzy i doświadczenia tych podmiotów, rozpocząć te działania. Jedno tylko zdanie. Od czego zaczynamy? Od edukacji. To znaczy chcemy rozpocząć te działania od edukacji, od przekonania jak największej grupy odbiorców, bez względu na grupę i wiekową, i zawodową, że nie jesteśmy bezsilni, że możemy spróbować się bronić przed przestępcami, dostosowując się do metod, które są rzeczywiście ich metod, coraz bardziej wyrafinowane, ale my nie możemy pozostać bierni. I ta edukacja, kiedyś jeden z prezydentów amerykańskich mówił gospodarka głupcza, my mówimy edukacja po to, żeby być mądrym przed, a nie po szkodzie.
To zwracam się teraz do pana dyrektora. Czy te zagrożenia w sieci to katalog skończony? Wiemy, że nie. Ale czy potrafimy je nazwać i zdefiniować?
Potrafimy je nazwać. Te statystyki, porażające statystyki, które przed chwilą padły, oraz prognozy nie pozostawiają złudzeń. Będzie coraz gorzej, dlatego że przestępczość przenosi się w świat cyber, więc ta cyberprzestępczość jest coraz bardziej intensywna i wchodzi w każdą dziedzinę naszego życia i gospodarki. To nie dotyczy przedsiębiorstw, urzędów, ale także nas w życiu codziennym. I tak na marginesie, jeszcze wpisując się w profil audycji pani redaktor, masz prawo czuć się bezpiecznym. To jest nasza domena i nasze hasło, które tutaj wraz z wojewodą i naszymi koalicjantami chcemy wprowadzić.
Ja ten tytuł rozwijam też, masz prawo wiedzieć. Wiedzieć, bo jak wiesz, to możesz być bezpieczny.
To, co powiedział pan wojewoda, edukacja. Od tego zaczynamy. Nieprzypadkowo zaczęliśmy pierwszą konferencją i pierwszym takim uderzeniem właśnie w tą sferę dzieci, młodzieży, gdzie z jednej strony poziom stosowania technologii przez dzieci i młodzież jest bardzo wysoki, z drugiej świadomość niebezpieczeństw, jakie rodzą się z racji tego, że na co dzień korzystają. Padły statystyki przez pana premiera podawane, że to jest 40 godzin
tygodniowo.
Dziennie.
Nie, tygodniowo.
Tygodniowo, tyle co pracujemy.
Tak, to jest 40 godzin tygodniowo. Badania pokazują, że młodzi ludzie korzystają z internetu. Nie tylko po to, żeby się uczyć.
O ile technologiczne umiejętności mają na pewno na wysokim poziomie, o tyle ten umysł, tak, może jeszcze nie do końca potrafi rozpoznać zjawiska, które są dla nich zagrożeniem.
Dokładnie tak, dlatego wracając do pytania pani redaktor, czy potrafimy je nazwać? Częściowo potrafimy je nazwać, takie pojęcie jak phishing, malware, pewnie będziemy jeszcze rozwijać. No to takie tendencje, które teraz powodują największe zagrożenia w świecie cyberprzestępczym. Natomiast dzieci i młodzież nie mają świadomości tego, że czasami popisując się, robiąc głupie żarty, mogą zrobić przykrość innym osobom, albo też narazić szkołę, albo inne osoby na utratę tożsamości, danych osobowych. To są poważne tematy, dlatego zaczęliśmy od dyrektorów szkół. To nie tylko konferencja. Umówiliśmy się na cały cykl wydarzeń edukacyjnych, promowania właśnie tych prawidłowych postaw i higieny cyfrowej, o której pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówili. Tak więc tak, potrafimy je nazwać, wiemy, ale też zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo szeroki katalog i nie tylko dotyczący samej technologii, ale także socjotechniki, pewnych postaw takich etycznych, nad którymi musimy się pochylić.
Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w zasadzie nasze życie przenosi się do sieci i to również za sprawą urzędów, bo coraz więcej rzeczy dzieje się w sieci, coraz więcej spraw musimy załatwić przez internet, bo tak są skonstruowane wnioski. Chociażby w ZUS-ie, żeby złożyć wniosek o 800+, trzeba to zrobić elektronicznie. Więc tak naprawdę często w smartfonie jest całe nasze życie. Tam jest mObywatel, czyli nasza tożsamość. Tam jest wniosek do ZUS, tam jest konto bankowe.
I nasz portfel.
Czyli wszystko. Mhm. I jak to chronić? Bo przecież, no właśnie, kradzież tożsamości, kradzież takiego smartfona, kradzież czegokolwiek, z czym chodzimy na co dzień i to nie jest portfel właśnie, który nosimy, tylko telefon, powoduje to, że możemy stracić własną tożsamość i życie, co za tym idzie.
To jest doskonały przykład. Doskonały przykład i porównanie do portfela. Zgubienie portfela takiego tradycyjnego z dowodem tożsamości, z dokumentem prawa jazdy na przykład, pieniędzmi, dowodem rejestracyjnym, to jakby zamyka sprawę, straciliśmy to. Natomiast jeżeli chodzi o telefon, mamy szansę się uchronić. To znaczy, jeżeli właśnie będziemy zachowywali te podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa, takiej higieny cyfrowej, o której za chwilę opowiem, to jest szansa, że mimo iż stracimy ten telefon i stracimy powiedzmy 2000 zł, jeżeli tyle kosztuje ten telefon, to nie stracimy więcej. Te podstawowe zasady dotyczą przede wszystkim ochrony telefonu poprzez zabezpieczenie go przez PIN lub najlepiej przez takie na twarz lub na odcisk palca identyfikację, czyli takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, żeby ten telefon był chroniony, ale także, co istotne, to aktualizacja. Dlatego, że nie tylko do telefonu nam przestępcy mogą dostać się poprzez jego wykradzenie, utratę fizyczną, ale także poprzez włamanie się przez aplikacje, przez złośliwe oprogramowanie. Tak więc te zasady bezpieczeństwa dotyczą przede wszystkim takiej ochrony technicznej, ale także ochrony fizycznej przed zabezpieczeniem się, na przykład, żeby ktoś nie podejrzał naszego PIN-u, jeżeli chronimy tylko PIN-em, a nie twarzą lub odciskiem palca.
I pewnie jeszcze pan powie, że trzeba ten PIN zmieniać co jakiś czas, żeby, nie wiem, się nie przyzwyczaić do tego, że to jest ciągle ten sam. A ja panu powiem, że dostając się do banku trzeba mieć inne hasło, do ZUS-u inne hasło, do swojej sieci w pracy jeszcze inne hasło i w końcu można naprawdę, no właśnie. I to jeszcze najlepiej, żeby te hasła były różne i żeby miały duże litery, małe litery, znaki specjalne i długie, bo wtedy trudniej się dostać, tak?
I różne, i skomplikowane, i do innych kont.
A nie ciągle to samo.
Niestety tak.
A do sklepów jeszcze internetowych przeróżne hasła też mamy.
Niestety tak. Jeżeli będziemy mieli ten sam login i hasło w wielu miejscach, w banku, w sklepach internetowych, do prywatnej poczty albo służbowej, to nasz problem polega na tym, bardzo praktyczny i realny jest taki, że jeżeli z jakiegoś na przykład sklepu internetowego wyciekną nasze loginy i hasła, a to się zdarza co jakiś czas. Często o tym nie wiemy, bo te sklepy internetowe lub przedsiębiorcy nie przyznają się, że dane ich klientów wyciekły, tylko po prostu płacą okupy i to się dzieje w tle. Natomiast w sieci, w czarnym internecie i w tym świecie przestępczym te loginy i hasła krążą. Jeżeli więc z jakiegoś sklepu, gdzie mieliśmy konto, login i hasło, wyciekły nasze dane, to jeżeli mamy ten sam login i hasło do innych naszych kont, no to jesteśmy bezbronni. To znaczy w tym momencie każdy może włamać się na nasze konta. Więc no niestety musimy się do tego przyzwyczaić, że trzeba zmieniać hasła, trzeba je, żeby były...
I to zapisać i w tradycyjnym portfelu?
Nie, na szczęście świat reaguje i komercja reaguje na tego typu zdarzenia, więc powstają narzędzia do tego, żeby nam ułatwić życie. Więc zachęcam do menedżera haseł. To są takie aplikacje, które działają zarówno na komputerach, jak i na telefonach, na smartfonach, które za pomocą jednego długiego, skomplikowanego hasła, które należy gdzieś sobie schować, zachować w bezpiecznym miejscu, pilnują nam te wszystkie loginy i hasła w różnych kontach, w różnych portalach społecznościowych, kontach internetowych, tak byśmy zapamiętali tylko jedno. Oczywiście to jedno musi być wyjątkowo skomplikowane i być bezpiecznie zabezpieczone.
To hasło. A jak rozpoznać przestępcę w sieci? Da się? Znaczy, no mamy kontakt z różnymi ludźmi w sieci, prawda? No przeróżne sytuacje nas spotykają. Tam się toczy nasze drugie życie. I teraz, no jak zgadnąć, że ktoś chce nas oszukać?
To może zacznę od tego, że trzeba włączyć zdrowy rozsądek. Nie ma prostego rozwiązania. Kilka przykładów. Pewnie tutaj możemy mówić o mnóstwo, ale takich kilka podstawowych. Dzwoni do nas policjant. I wywołując presję czasu, presję jakiegoś zdarzenia wyjątkowego, próbuje ten fałszywy, jak się potem okazuje, policjant wywrzeć na nas tę presję i pozyskać jakieś dane. Najczęściej dane do konta, zainstalowanie jakiegoś oprogramowania, które da temu fałszywemu policjantowi dostęp do naszego komputera. I my w takiej presji czasu, jakiegoś zdarzenia, niestety ulegamy tej presji. Gdybyśmy się na chwilę zastanowili, gdybyśmy włączyli ten zdrowy rozsądek, wyłączyli ten telefon, zadzwonili do tej osoby, o którą policjantowi chodzi, bo najczęściej to jest jakiś wypadek, wnuczka, czy syn zaginął, albo tego typu zdarzenia. Sprawdzili te informacje, zadzwonili na policję, na pewno uniknęlibyśmy wielu, wielu problemów. To taki jeden z przykładów.
Dużo jest w tym gry na emocjach i powiem z własnego doświadczenia, że rzeczywiście trudno jest te emocje wyłączyć, bo jeżeli w grę wchodzi zdrowie, bezpieczeństwo, bądź też nawet życie naszych bliskich, no to niestety emocje biorą górę.
No ale to jest właśnie ta specyfika i umiejętność wykorzystywania słabych stron naszego konstruktu w ogóle, jako ludzi, które wykorzystują przestępcy. To znaczy oni bardzo dobrze wiedzą o tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. I ta presja czasu, wymuszanie zdarzeń szczególnie trudnych, bolesnych z punktu widzenia rodzica, współmałżonka czy osoby bliskiej, no to są te mechanizmy, które mają spowodować to, że wpadniemy w tę pułapkę. I po to jest ta edukacja, żeby jednak przygotować się na to, że coś takiego może się wydarzyć i jednak spróbować, co jest bardzo trudne, bo pokazują to dane statystyczne, spróbować włączyć jednak myślenie, czyli odejść od takiego działania pod presją czasu na rzecz spróbowania zracjonalizowania sytuacji, w której się znajdujemy i podjęcia działań, które uchronią nas przed tym, co się może wydarzyć. Tutaj mówiliśmy o tych wymuszeniach poprzez telefon, no ale przecież takich działań jest masa. Dostajemy SMS-y, kliknij, otrzymałeś spadek, tylko jeszcze musisz coś zrobić. Ja zwracam uwagę, że należy też walczyć z pewnym stereotypem, w myśl którego te przestępstwa w świecie cyfrowym i nie tylko cyfrowym dotyczą osób wyłącznie starszych. To jest nieprawda. Te przestępstwa dotyczą nas wszystkich, bez względu na to, z jaką grupą zawodową mamy do czynienia i z jaką grupą wiekową mamy do czynienia. Wydaje mi się, że im więcej...
I na każdego z nas jest sposób,
prawda? Każdego z nas jest sposób, ponieważ przedstawiciele Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy brali udział w tej pierwszej konferencji, bardzo precyzyjnie pokazywali, w jaki sposób przygotowują się przestępcy, agregując dane na nasz temat, do tego, żeby w odpowiednim momencie spróbować dokonać na nas tego czynu przestępczego. To są często długotrwałe procesy, gdzie zbierają te dane, agregują, zastanawiają się, która z metod byłaby najkorzystniejsza, w którą my wpadniemy po prostu jako ludzie. Więc wydaje mi się, że im więcej tej wiedzy i edukacji, wracam do tego, tym być może uda nam się na jakiejś grupie ludzi wymusić tę czujność i spróbować przekonać do tego, żeby po prostu sprawdzić. To jest najprostsza metoda. Żaden policjant nie chce od nas numeru konta, bank nie zapyta nas o PIN. To są oczywistości, które
warto
wiemy.
Warto sobie to przypomnieć.
I za każdym razem na zasadzie takiej reakcji, prawda? To znaczy, jeżeli ktoś nam często o tym przypomina i często o tym mówi, po prostu zrobić jedną prostą rzecz. Sprawdzić. W momencie, kiedy to sprawdzimy, to rzeczywiście uchronimy i nie tylko nasz majątek, bo wydaje mi się, że warto też o tym powiedzieć, że często bywa tak, że utrata pieniędzy jest tym najmniejszym wyrokiem, jest najłagodniejszą rzeczą, która się nam może przydarzyć. Przestępcy w tym świecie cyfrowym poszukują także innych rzeczy, które mogą nam ukraść. Chociażby naszą tożsamość, którą mogą się posługiwać. Ale to też jest jeszcze jedna z rzeczy, o której warto o tym mówić, bo my będziemy o tym mówić jako twórcy tej koalicji. To jest walka z hejtem i nienawiścią w internecie. Ta koalicja też powstała po to, żeby chronić nas. Nasuwałoby się powiedzieć najmłodszych, ale to nie tylko o najmłodszych chodzi. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. I przeciwko temu nasze działania także będą skierowane. Więc nie chodzi nam wyłącznie o ochronę naszych portfeli, ale chodzi nam także o ochronę naszej tożsamości i chodzi nam także o przeciwdziałanie tym zjawiskom nienawiści, z którymi mamy do czynienia praktycznie każdego dnia i one się odbywają w świecie cyfrowym.
A da się w ogóle ochronić przed cyberprzestępczością?
Da, jeżeli będziemy włączali ten zdrowy rozsądek, ale zdrowy rozsądek musimy mieć poparty tą wiedzą i edukacją, o której mówił pan wojewoda, o której cały czas mówimy, a więc cyfrowa higiena, logowanie biometryczne, czyli odcisk palca lub twarz, no taki fundament w telefonach, smartfonach, jeżeli przechowujemy tam dane, stała aktualizacja oprogramowania, backupowanie, czyli tworzenie kopii zapasowych. Często jest tak, że jesteśmy ofiarami przestępców, którzy próbują dostać się do naszych zasobów informatycznych, komputera, telefonu, po to, żeby go zablokować. A następnie oczekują od nas okupu. Jeżeli będziemy mieli kopie zapasowe, jesteśmy odporni na taki atak, bo po prostu sobie odgrzebiemy nasze dane z naszych zasobów archiwalnych. To często nie są jakieś wrażliwe dane, to są jakieś zdjęcia z wakacji, ale też ich szkoda. Natomiast to taka podstawowa zasada, żeby aktualizować oprogramowanie, żeby robić kopie zapasowe, to dotyczy zarówno telefonów, jak też komputerów i laptopów. Właśnie zmiana haseł. Niestety to, co pani redaktor zwróciła uwagę, że mamy tego dużo, ale żyjemy w takim świecie i musimy się tego przyzwyczaić.
Musimy się tego nauczyć.
I musimy się też przyzwyczaić, o czym powiedział bardzo, bardzo trafnie pan wojewoda. No niestety musimy się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy atakowani, że jesteśmy narażeni. Po to jest ta koalicja, żeby też uświadamiać, że ten świat niestety jest okrutny, że on się przenosi z tego świata takiego realnego w realny, ale w świecie cyfrowym. Wspomniana tutaj świetnie zorganizowana i powołana całkiem niedawno, bo kilka lat temu, Centralne Biuro do Zwalczania Cyberprzestępczości, zresztą z bardzo dobrym, silnym oddziałem tutaj w Białymstoku, też podało statystyki i one są równie przerażające. CBZC, czyli ten Centralne Biuro, zajmuje się zdarzeniami dużej rangi, czyli o większych kwotach, tam powyżej 200-500 tysięcy złotych. I tutaj samo CBZC zgłosiło w ubiegłym roku ponad 3 tysiące takich zgłoszeń, realnych, nie tylko takich, które były zgłoszone, ale także, które były zdefiniowane i sprawdzone, zweryfikowane. I tam było zabezpieczonych aż 440 milionów, najczęściej u przedsiębiorców. Więc mówimy o naprawdę poważnych sumach i poważnych problemach.
Ja bym chciała, żeby jeszcze na koniec wybrzmiało to, że jeżeli nawet damy się oszukać, jeżeli nawet zdarzy nam się takie, no, że będziemy ofiarą tego przestępstwa, to nie możemy się wstydzić i nie możemy tego ukrywać, prawda? Bo dla innych ważne jest to, żebyśmy to zgłosili po prostu.
Najprostsza rzecz, którą możemy zrobić, zgłosić. Ale jeszcze jedna uwaga, jeśli mogę. Internetowe konto pacjenta. Prawie wszyscy mamy to też w telefonach. Kiedy wyświetlamy swoje i sprawdzamy te bazy danych, które się tam pojawiają, związane z historią naszej choroby, wypisywanymi lekarstwami i tak dalej, mamy tego dane. Okazuje się, że możemy potem odnaleźć, że we Wrocławiu zgłosiliśmy się do szpitala, gdzie udzielono nam pomoc medyczną, gdzie nigdy nie byliśmy i wypisano lekarstwa i tak dalej. To także należy zgłaszać. Narodowy Fundusz Zdrowia ma odpowiednią komórkę, która także takim obszarem przestępstw się zajmuje. W związku z tym, szanowni państwo, bądźmy odpowiedzialni, bądźmy mądrzy przed, a nie po szkodzie. Zachowujmy zdrowy rozsądek. Jeżeli się wydarzy nieszczęście, zgłaszajmy je do odpowiednich instytucji, przede wszystkim policji, po to, żeby spróbować odzyskać to, co ktoś próbował nam ukraść.
To gdzie oprócz policji?
Więc mamy takie dwa główne miejsca. Jest CERT Polska, to jest taka organizacja, która ustawowo chroni obywateli przed tymi zagrożeniami, także profilaktycznie. Tak więc adres internetowy CERT www.zdrowie.gov.pl. Tam jest zgłaszanie incydentów. Nawet jeżeli to jest po szkodzie, to warto zgłosić, czyli na przykład jakiś fałszywy sklep internetowy, bo nabraliśmy się na tani towar i się okazuje, że tego sklepu nie ma tak na marginesie. Sprawdzajmy sklepy internetowe. Jeżeli coś jest tanie, zweryfikujmy, czy on istnieje, czy ma dobre opinie. W ten sposób nie damy się nabrać na takie bardzo łatwy zarobek cyberprzestępców. Cert.pl to są zgłoszenia właśnie takich różnych internetowych oszustw, sklepów, fałszywych bramek płatnościowych. Policja, wszelkie sprawy, w których mamy jakieś zagrożenie życia, mienia, włącznie z tym właśnie cyberprzestępczych, takie jak na przykład dzwoni na wnuczka, na seniora i tak dalej, albo o których mówiliśmy w presji czasu. No i CBZC. CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczością, no to przede wszystkim przedsiębiorcy i osoby, które na dużą skalę zostały oszukane.
Ja muszę przedstawić jeszcze, kto był moim gościem na koniec programu. Wojewoda podlaski, dr Jacek Brzozowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji Mariusz Madajczyk. Również dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Zostańcie państwo bezpieczni.
Zostańcie państwo bezpieczni. Polskie Radio Białystok to bezpieczeństwo również gwarantujemy. Będziemy edukować, pomagać i walczyć z tą cyberprzestępczością ze wszystkich sił. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.